Milczące chrześcijaństwo, prześladowanie i dyskryminacja to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, który podejmujemy z naszymi gośćmi, którzy są w studio, a są nimi ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie, przedstawiciel Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oraz ksiądz Aleksander Dung, doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z diecezji Jos w Nigerii.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. No właśnie, słychać, że ksiądz Aleksander jest prawdziwym Nigeryjczykiem. No właśnie, najpierw może, księże profesorze, zaczniemy od tego, żeby księdza Aleksandra przedstawić. Dlaczego ksiądz Aleksander w Polsce jest?
Szanowni Państwo, tak jak mówiliśmy to w części telewizyjnej, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Wydziale Teologicznym od kilku lat prowadzimy studia. Początki to były w języku angielskim. Zadaniem ich jest wykształcenie kadry, czy przygotowanie kadry naukowej dla seminariów w Afryce. I pierwsza grupa księży to byli księża właśnie z Nigerii, bo podjęliśmy taką próbę wtedy, żeby kształcić z tych krajów księży, gdzie chrześcijanie są prześladowani. W tej chwili dzięki uprzejmości ministra nauki, pana profesora Czarnka, dzięki wsparciu jego też i materialnemu tego centrum, którego jednym z zadań jest przygotowanie tej kadry, mamy już wykształconych czy wypromowanych 16 doktorów i co jest ważne, wszyscy z nich wrócili do swoich krajów. W tej chwili mamy też 10 magistrów, ale też mamy 13 licencjuszy. To jest różnica licencjat kościelna, licencjat państwowy powiedzmy, bo licencjat kościelny to jest tytuł, który uzyskuje się po 2 latach studiów specjalistycznych, po magisterium i on uprawnia do nauczania na uczelniach kościelnych. Więc to jest to ładny taki kapitał, który my jako Polacy czasami zastanawiamy się, jak różna ta pomoc tym różnym kościołom młodym, słabszym wygląda, więc dzisiaj mamy jednego z tych przedstawicieli księży, ksiądz Aleksander niedługo, bo już finalizuje swoją pracę doktorską. Myślę, że za kilka miesięcy wróci do swojego kraju jako doktor teologii. Pewnie będzie jeszcze okazja troszkę więcej na ten temat powie. Natomiast jest to, myślę, że taka jedna z ładniejszych form pomocy, przygotowania struktury tamtego kościoła. Wiemy, że w Nigerii są olbrzymie liczby kandydatów do kapłaństwa, więc i ta pomoc w sensie wykształcenia kadry jest bardzo potrzebna i bardzo skuteczna. Stąd jeszcze raz dziękuję panu ministrowi, profesorowi Czarnkowi za to, że ma otwarte serce właśnie również i na taką formę pomocy, jaką jest przygotowanie. I to są też, proszę państwa, najlepsi nasi ambasadorowie, bo ci księża przez lata będą przygotować kolejne roczniki kapłanów w różnych diecezjach. Mamy ich 8 księży, z 8 krajów afrykańskich księży w tej chwili. Będą to nasi ambasadorowie.
A to zawsze wspomnienie Polski, która no, ze swoim specyficznym rysem duchowości, ze swoim specyficznym rysem kulturowym, o którym też ksiądz Aleksander mówił i myślę, że jeszcze powie w trakcie naszej dzisiejszej rozmowy, to jedna rzecz, ale też druga rzecz, no taka konkretna pomoc. Możemy powiedzieć, łatwo jest dać miskę z jedzeniem i na tym tą swoją pomoc ograniczyć, ale jednak perspektywa tego, że wojna, czy że kryzys, czy prześladowanie w końcu się skończy i będzie trzeba normalne państwo normalnie budować.
Tak, no słyszeliśmy chociażby tutaj w tym prowadzeniu ojca dyrektora, jak ważne są chociażby media katolickie, bo bez nich nasze formowanie społeczeństwa byłoby bardzo ubogie. Ta dzisiejsza współczesna, bo ona jest niezmiernie ważna i ona dociera do milionów ludzi, gdzie wiemy, że chociażby frekwencja w kościołach w niedzielę jest mniejsza, także taka katechizacja poprzez media jest niezmiernie istotna. A tak samo też no, kościół to nie tylko pomoc humanitarna, ale też właśnie przygotowanie tych struktur. No, jeśli to będzie mocny kościół, jak ksiądz Aleksander powiedział w części telewizyjnej, jest to kościół bardzo dynamiczny, sama liczba chrztów, liczba powołań do kapłaństwa świadczy o tym, że te proroctwa o zaniku kościoła, co może się wydawać na przykładzie niektórych krajów Europy, szczególnie zachodniej, tam wygląda zupełnie odwrotnie.
No właśnie, to może oddamy głos naszemu gościowi. Księże Aleksandrze, jak wygląda kościół w Nigerii? Jaki jest kościół w Nigerii?
A few words about the church in Nigeria, please describe.
Once more, thank you very much. The church in Nigeria I would say, as I mentioned earlier, it's a vibrant church. It's a faith-filled church, and it's a positive church.
Chciałbym powiedzieć, dziękuję bardzo za zaproszenie. Chciałem powiedzieć, że kościół w Nigerii jest to kościół taki wierzący bardzo mocno, kościół mocno stojący przy swojej wierze.
Nigeria with a population of about 220 million persons.
W Nigerii mamy około 220 milionów osób.
With about 100 million Christians, out of which 30 Catholics.
Z czego około 100 milionów to są chrześcijanie, a z tej liczby 30 milionów to katolicy.
The history of Nigeria, Christianity in Nigeria started actually in the 15th century.
Początki chrześcijaństwa w Nigerii to sięgają XV wieku.
With the arrival of the Portuguese missionaries, but it was not successful until the arrival of the Irish missionaries in the 19th century before Christianity or Catholicism really took root in Nigeria.
Ten pierwszy, jak gdyby, pierwsi misjonarze pochodzili z Portugalii, ale to nie była misja zakończona sukcesem. Dopiero w XIX wieku irlandzcy misjonarze sprawili to, że chrześcijaństwo w Nigerii zakorzeniło się.
So within the last 100-150 years, Nigeria has seen tremendous growth in the growth of the faith, in Catholicism, in Christianity.
Ostatnie ponad 100 lat w Nigerii to silny wzrost wiary, silny wzrost katolicyzmu.
But recent developments now is threatening the faith and threatening the existence of Christianity in Nigeria.
Ale te ostatnie wydarzenia, ten rozwój prowadzi w tym kierunku, że niestety chrześcijaństwo w Nigerii, to co słyszymy, jest prześladowane, jest dyskryminowane.
And one of these major problems is the persecution of Christians and the marginalization of Christians in Nigeria.
Jednym z większych problemów jest właśnie prześladowanie, które się przejawia chociażby w tych różnych atakach na kościoły, porwaniach księży w praktyce, ale też marginalizacja chrześcijan.
We have the problem of religious extremism, the Islamic terrorist group Boko Haram.
Oczywiście znamy to pewnie z przekazów medialnych. Mamy problem w Nigerii z ekstremizmem islamskim, którego egzemplifikacją jest Boko Haram.
This group, although it is very strong in northern Nigeria, now it is affecting the totality of the country.
Początkowo ten ruch Boko Haram był skoncentrowany tylko na północy Nigerii, bo przypomnijmy króciutko, że północ jest zdominowana przez islam, południe przez chrześcijaństwo i znawców religii lokalnych, ale w tej chwili, jak mówi ksiądz Aleksander, ta działalność Boko Haram również jest dostrzegalna w innych rejonach Nigerii.
And their mission is very straight. To put an end to the Christian faith and to promote the religion of Islam.
Ich misja jest bardzo prosta, mianowicie chodzi o to, żeby zniszczyć chrześcijaństwo, a promować i wypromować islam.
Because Boko Haram considers Christianity as a Western civilization, so they are against anything Western.
Ponieważ Boko Haram w różnych tłumaczeniach czasami bywa nazywane jako zachodnia edukacja, niektórzy tłumaczą jako zakazana księga. Dla Boko Haram chrześcijaństwo jest częścią kultury Zachodu, a będąc przeciwko wszystkiemu, co wywodzi się z Zachodu, również występują przeciwko chrześcijaństwu.
There are divergence of opinions with regards to the cause or the reason for the existence of Boko Haram.
Mamy różne opinie, jeśli chodzi o powstanie czy sens istnienia tego ugrupowania terrorystycznego.
Yeah. Some see it as from the political perspective.
Niektórzy widzą to jako polityczny ruch.
While others consider it as a religious establishment.
Niektórzy widzą tutaj tylko ten religijny aspekt promocji islamu.
But basically I would say they are just the same different sides of the same coin, because the end, the goal and the mission remains the same.
Myślę, że to jest jednak, ma ona jednak jeden wspólny cel, ponieważ wyraża się to w misji i celu, do którego dąży ta organizacja.
For those who consider it as religious, they see it as an attempt by Muslims in Nigeria, the Islamic fundamentalists, to put an end to Christianity and to establish Nigeria as an Islam country.
Ci, którzy oceniają ten ruch z perspektywy religijnej, no to postrzegają ich zadanie jako bardzo radykalny ruch islamski, którego głównym celem jest zaprowadzenie w całej Nigerii państwa prawa szariatu, czyli uczynienie z tego kraju islamskiego.
While those who see it from the political perspective, they see it as an instrument used by the government, although using religious agents to promote their own political agendas and their own selfish motives.
Ci, którzy oceniają ten ruch z perspektywy politycznej, widzą to jako pewne narzędzie rządu, który chce w ten sposób, czy przy pomocy tego ruchu, wypromować pewne swoje jakieś idee, czy swoje wizje.
So today Boko Haram manifests itself in different forms. They attack churches, they attack Christian communities and schools.
Dzisiaj Boko Haram aktywność widzimy w różnych formach. Atakują chrześcijan, atakują kościoły, słyszeliśmy o zamachach, ale też i atakują szkoły.
Nigeria has become a very scary place.
Nigeria staje się miejscem dla chrześcijan, zwłaszcza bardzo takim niebezpiecznym.
We have incidences of kidnapping, killing of priests and attacking of churches.
Mamy też, jeśli z perspektywy kościelnej, mamy porwania księży, ataki na kościoły.
Yeah, on annual basis, between 3,000 to 5,000 people are being killed by this Islamic terrorist group.
Rocznie średnio od 3,000 to 5,000 ludzi, głównie chrześcijan, bywa zabijanych przez to ugrupowanie terrorystyczne.
Most of our parishes, especially in some areas in northern Nigeria, have been closed down because Boko Haram has taken over such areas and parishioners can no longer be secured or guaranteed security in their parishes.
W niektórych diecezjach północnej Nigerii musieliśmy doprowadzić do zamknięcia parafii, ponieważ nasi parafianie nie czuli się bezpiecznie, nie mieli odwagi po to, żeby chodzić do kościoła, zwłaszcza jeśli towarzyszyły im jakieś większe ataki. No i to wtedy jak gdyby powstrzymywało ludzi przed tym, żeby chodzić do kościoła.
The majority of their work is carried in the north. Now it has extended to the southern part of the country. Recently, last year, we heard of the attack in St. Francis Church in Owu, where 50 people were killed on Pentecost Sunday during Mass.
Jak słyszymy, ta aktywność, która do tej pory była skoncentrowana na północy, rozszerza się też i na inne części Nigerii, gdzie do tej pory nie było tej aktywności. Ksiądz opowiada o kościele, gdzie zostało zamordowanych 50 osób podczas jednego z ataków.
A girl was also killed, Deborah Yakubu, last year at the College of Education in Sokoto because she said something against Islam.
He was the teacher there?
A girl was stoned to death.
Dziewczynka była zabita w Sokoto.
Yes, Sokoto.
Ponieważ
College of Education.
W jednym z koledży, ponieważ odważyła się powiedzieć coś, co zostało uznane za przeciwne religii islamu.
Just this Sunday, Father Isaac Achi of Minna Diocese was killed on Sunday in the early hours of the morning by this.
W ostatnią niedzielę właśnie jeden z kapłanów został zamordowany. It was the Diocese of Jos?
Just Minna. Diocese of Minna.
W diecezji Minna.
So this is the general situation now. We live in fear, but notwithstanding all this, there is still the growth of Christianity. We see churches still advancing. We have numerous number of seminarians in all our seminaries.
To jest tak generalnie opisując w wielkim skrócie sytuacja nas, katolików i chrześcijan w Nigerii. To, co jest taką naszą siłą, to są te bardzo liczne chrzty i duża liczba powołań.
although the government is doing little or nothing about the situation,
możemy mieć pretensje do rządu, bo według księdza rząd czyni prawie nic albo bardzo mało, żeby poprawić tę sytuację.
The church remains the last hope of the common person.
A Kościół dla wielu osób jest jak gdyby ostatnim miejscem nadziei, które daje nadzieję.
Thanks to the organizations, external organizations who give us support in such difficult moments, such as Missio, Miserio, the Church in Need and others.
Dzięki takim organizacjom zewnętrznym, które w tej dramatycznej sytuacji przychodzą nam z pomocą, jak Missio, jak pomoc Kościołowi w potrzebie, Miserio.
So that is why we are able as a church to reconstruct some of the churches, schools and giving shelter to some of the displaced persons who have lost everything of livelihood.
Więc dzięki tej pomocy jesteśmy w stanie rekonstruować kościoły, prowadzić szkoły. No, generalnie aktywność kościelna jest możliwa dzięki tej pomocy z zewnątrz.
When we are faced with such problems, normally the people ask, what is the church doing about this?
Normalnie ludzie patrzą, co Kościół robi z tym wszystkim.
And I must say, I thank the Catholic Church in Nigeria in particular, the Catholic Bishops Conference of Nigeria, have really spoken greatly against this, both to the president and to the general public.
Ja w imieniu Kościoła katolickiego, szczególnie konferencji episkopatu biskupów katolickich na Nigerii, muszę powiedzieć, że bardzo jasne, ostre i klarowne stanowisko zajmują w rozmowach z rządami, jak gdyby protestując przeciwko temu wszystkiemu, co się dzieje.
Permit me just to give cite an example with two bishops.
Dam kilka przykładów związanych z osobami dwóch biskupów.
Last year, during for his New Year a message, the Bishop of Sokoto Diocese, Bishop Hassan Kuka.
Biskup Hassan Kuka w ubiegłym roku podczas jego przemówienia noworocznego.
He gave his message and challenged the government, saying all what is happening in the country, if this was perpetrated by Christians or other religions, the government would have responded differently.
Powiedział, że gdyby to, co się dzieje w kraju, było spowodowane działalnością wyznawców innej religii niż islam, na pewno rząd by reagował w zupełnie inny sposób.
But there seems to be negligence in the side of government in addressing the issue of Boko Haram and the persecution of Christians.
Tutaj wydaje się, że są zaniedbania bardzo poważne ze strony rządu, jeśli chodzi o jak gdyby przeciwdziałanie temu całemu złu, które czyni Boko Haram, dlatego że jest to ruch islamski.
Because of his message, many called for the condemnation of the bishop. Some were saying he should be killed. His life was threatened because he spoke for the truth.
Ponieważ mówił bardzo klarownie i mówił prawdę, było wiele głosów ze strony tych radykalów, żeby zabić biskupa, ponieważ opowiedział się jasno po stronie prześladowanych.
So despite the problems we have, there are still bishops who are very positive pertaining the hope for Nigeria.
Oprócz tego, co się dzieje złego, mamy też wielu księży, biskupów, którzy patrzą z nadzieją na przyszłość chrześcijaństwa w Nigerii.
The present Archbishop of Abuja, Ignatius Kaigama, when he was in Jos Diocese, he involved himself greatly in the dialogue and peace.
Obecny arcybiskup Abudży, Ignatius Kaigama, wcześniej był biskupem diecezji, z której pochodzi ksiądz Aleksander Jos, gdzie chrześcijanie są prześladowane, bardzo mocno był zaangażowany w tworzenie takiego klimatu dialogu pomiędzy religiami.
He established two institutions, one for interdialogue vocations and one for reconciliation committee.
Powołał dwie instytucje, jedna dla takiego przebaczenia, a druga, która miała zajmować się utwierdzaniem pokoju.
And all this is in an attempt to bring together the youth both Christians and Muslims, so that they are trained together, work together, with the hope that they will live peacefully as our brothers and sisters.
Na celu to powoływanie tego typu organizacji ma to, żeby szczególnie młodzi i chrześcijanie i muzułmanie uczyli się żyć razem, żyć ze sobą i żyć w pokoju.
At different situations and times, he has called on government representatives and gubernatorial governors, candidates, politicians to come to that center to discuss and say what really is their problems, since government seems to do little or nothing about the situation.
Apelował do ważnych polityków czy kandydatów na ważne stanowiska polityczne, żeby przychodzili do tych miejsc, żeby dyskutowali z tymi ludźmi i szukali, gdzie jest źródło tego problemu, jak go rozwiązać, bo tylko tam można próbować odnaleźć jakąś drogę wyjścia wtedy, kiedy rząd nie czyni nic albo prawie nic, żeby powstrzymać te terrorystyczne działania Boko Haram.
So while dialogue is very difficult, he has always insisted that it is our hope for a better tomorrow.
Dialog jest rzeczą trudną do osiągnięcia, no ale bez tej nadziei, że jesteśmy w stanie go osiągnąć, no nie mielibyśmy sensu życia.
So this is the present situation in Nigeria, because we live in a perpetual fear, but that notwithstanding, there is faith that tomorrow will be better.
To jest tak krótko opisując ta trudna sytuacja kościoła chrześcijan dzisiaj w Nigerii, w której my żyjemy. Żyjemy w takim ciągłym strachu, obawie, ale mamy nadzieję, że jutro będzie lepsze i to jest to, co nas motywuje do dalszego działania.
No i właśnie tutaj rodzi się, myślę, że w wielu naszych słuchaczach takie pytanie, jak wygląda taka codzienność życia, no bo my mamy świadomość tego, co jest w Polsce. Możemy sobie pójść do kościoła, możemy pójść na nabożeństwo, możemy pomodlić się, nie wiem, przy przydrożnym krzyżu. No tutaj takiej możliwości nie ma.
According to this all fear and all situation.
Yeah. The daily life in Nigeria, I would say, compared to here we live peacefully, people have no fear.
Tutaj w Polsce żyjemy sobie spokojnie, nie mamy obaw, no pewnie trochę inne są, nie związane z pokojem.
Today in Nigeria there are many parishes that on Sundays they need security before they could offer their masses.
Dzisiaj w Nigerii mamy wiele parafii w tych trudnych rejonach, które potrzebują sił bezpieczeństwa, wojska, policji, zanim rozpocznie się msza. Często kościoły są pilnowane przez właśnie policję, przez wojsko.
Some churches, some convents have all been closed down because we cannot guarantee security.
Niektóre zakony, niektóre kościoły musiały być zupełnie zamknięte, ponieważ nie byliśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa zarówno siostrom, jak i tym, którzy przychodzili tam na modlitwę.
For some strange reasons, these days it seems it appears that the priests or the Catholic Church is the most attacked. We are being kidnapped, some of us have been killed already.
Można odnieść wrażenie, i tak jakoś się dzieje w ostatnim czasie, że ten kościół katolicki jest takim celem tych ataków. Wielu księży bywa porywanych, niektórzy są spośród tych porywanych zabici.
So to be a Christian in Nigeria is not easy.
Być chrześcijaninem w Nigerii nie jest łatwo.
So finding myself here, I see it is a privilege, it is an honor to be here to study in a peaceful environment, to worship God without fear, without doubt.
Dla mnie jest to wielki przywilej i zaszczyt być tutaj w tym waszym kraju, gdzie mogę spokojnie i w spokoju studiować, gdzie mogę się w spokoju modlić i dziękować Bogu za ten czas.
So I want to encourage even the people in Poland that the opportunities we have, the privileges we have, the blessings we have, we should never take them for granted.
No i chcę też jak gdyby umocnić ludzi za to, co tutaj macie jako w porównaniu z Nigerią, nie? Że możemy spokojnie chodzić do kościołów się modlić, że możemy spokojnie wyznawać naszą wiarę. Miejmy nadzieję, że tak pozostanie.
No właśnie, miejmy nadzieję, że tak...
Pewne wskazują, że niekoniecznie.
No tak, tylko z drugiej strony właśnie, czy dopiero w zestawieniu z chociażby taką opowieścią, którą przedstawił nam przed chwilą ksiądz Aleksander, nie jest trochę tak, że jednak sobie uświadamiamy, że no nie jest tak źle, że to jednak to... My czasami szumnie używamy tego sformułowania prześladowanie chrześcijan u nas w Polsce, ale czy rzeczywiście my możemy mówić, no ksiądz ma doświadczenie,
tak,
ksiądz profesor ma doświadczenie.
I tak, i nie, ojcze, bo z jednej strony, tak jak ksiądz Aleksander powiedział, no my jeszcze możemy chodzić do kościoła, chociaż no niestety coraz bardziej widać tę postępującą sekularyzację. Część osób przy COVID-zie, jak to niektórzy oceniają, że wzięła, no, podjęła taką ostateczną decyzję. Mamy też pewne trendy i to niektórzy celebryci bardzo mocno akcentują, tak zwane wystąpienia z kościoła. Niektórzy nawet nie będąc chrzczonymi chcieli występować z kościoła, więc jak się niektórzy rozpędzą, to trochę się za bardzo zapędzają. Natomiast mamy też pewne niepokojące sygnały i to, co w Europie mówimy o tak zwanej alergii na chrześcijaństwo, czy rugowaniu chrześcijaństwa, czy mamy też tak zwane próby, no, jak gdyby takiego miękkiego prześladowania, czy aksamitnego, to jest też właśnie podchodzenie w ten sposób, że w wielu sferach życia społecznego obserwujemy, chociażby to, że się usuwa religię, mamy przykłady tylko z naszego życia takiego codziennego. Mamy też, papież to nazywa uprzejme prześladowanie, pamiętamy to sformułowanie, ale mamy na przykład kiedyś opłatek, czy dzielenie się opłatkiem w wielu instytucjach państwowych było normą. Dzisiaj coraz częściej neguje się taką potrzebę. Kiedyś msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego była czymś normalnym, gdzie każdy chciał
pójść domaganym.
Pójść, podziękować, czy poprosić Pana Boga o błogosławieństwo na ten nadchodzący rok, czy na zakończenie roku. Dzisiaj mamy coraz częściej ostentacyjne, tylko że to też trzeba, musimy my jako wierzący sobie też powiedzieć prosto, że my często jesteśmy tym kościołem milczenia, bo my pozwalamy się zakrzyczeć i często mała grupka ludzi, którzy ma odwagę prezentować swoje zdanie, potrafi zakrzyczeć większość, która staje się kościołem milczenia. My nie możemy sobie pozwolić na ten luksus bycia kościołem milczenia, bo to jest nasz problem. I myślę, że tutaj wiele z takich rzeczy się nakłada. No, chociażby to centrum, którego jednym z zadań jest kształcenie kadry dla kościoła w Afryce, no, zajmuje się monitorowaniem tej wolności religijnej, która jest w Polsce i coraz więcej mamy przykładów, że pamiętamy też tę inicjatywę Solidarnej Polski, żeby chronić, bo nam nie chodzi o przywileje, bo to może źle zostało wyartykułowane, ale zwróćmy uwagę, że jeśli jakaś synagoga czy meczet zostanie gdzieś napadnięty, czy modlący się tam ludzie będą napadnięci, to widzimy, że mamy reakcję w mediach na całym świecie i wiadomo, że jeszcze jak mocno wyeksponowaną. Nam chodzi o to, żeby każde zakłócenie kultu, czy to religii katolickiej, czy judaizmu, było tak samo piętnowane. Nam nie chodzi o przywileje, tylko chodzi o szacunek dla miejsca świętego, dla ludzi, którzy się tam modlą i żebyśmy to umieli uszanować.
Milczące chrześcijaństwo, prześladowanie i dyskryminacja to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a na antenie Radia Maria podejmujemy go z naszymi gośćmi w studio, którymi są ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie oraz ksiądz Aleksander Dunk, doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pochodzący z diecezji Jos w Nigerii. Wracamy już za chwileczkę.
Czarne demony wyłoniły się z dymu. Z dymu plotły szubienice dla dotychczasów, dla wolności i dla wolności.
Milczące chrześcijaństwo, prześladowanie i dyskryminacja to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. No więc, księże profesorze, jak to wygląda generalnie w świecie? Mówiliśmy o Nigerii, mówiliśmy, jak ta sytuacja wygląda w Nigerii, ale gdzieś kraje afrykańskie generalnie kojarzą nam się z sytuacją prześladowań chrześcijaństwa.
Tak, ja może odwołam się do tego raportu, który częściowo też wrócę do tego pytania, ojca, jak to w Europie, czy my tak zbyt lekko do tego podchodzimy? Otóż mieszczące się w Wiedniu Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie opublikowało specjalny raport za rok 2021 i tam od 519 zbrodni nienawiści przeciwko chrześcijaństwu. Co ciekawe, krajem, który zajmuje pierwsze miejsce na tej liście są Niemcy, Włochy, przepraszam, jest Francja, bo tam było najwięcej, potem są Niemcy, Włochy oraz Polska. To dotyczy starego kontynentu. My wydajemy jako Pomoc Kościelnej Potrzebie raport Prześladowani i Zapomniani, gdzie koncentrujemy się na sytuacji chrześcijan na świecie, a co dwa lata mówimy o wolności religijnej. I też niestety wnioski z tego raportu są bardzo dla nas niepokojące, bo liczba krajów, gdzie chrześcijanie są w trudnej sytuacji, zwiększyła się ze 145 do 153. To, co mówiliśmy tutaj z księdzem i z ojcem, Afryka jest kontynentem bardzo trudnym dla chrześcijaństwa i w wielu krajach mamy pogorszenie się tej sytuacji. Jako przykład podaję ten raport za danymi Międzynarodowego Towarzystwa Wolności Obywatelskich i Rządów Prawa. Między styczniem 2021 roku a czerwcem 2022 zabito 7600 chrześcijan w Nigerii, gdzie, jak ojciec wcześniej mówił, średnia roczna takich wypadków śmiertelnych chodziła od 2 do 3 tysięcy. No, niestety ta liczba jest znacznie większa. Mamy też bardzo poważną sytuację na Bliskim Wschodzie, bo wiemy, że chociażby przypomnijmy po raz kolejny, że kiedyś w 2003 roku liczono liczbę chrześcijan należących do różnych kościołów na 1,5 miliona w Iraku. Dzisiaj mamy tam poniżej 100 tysięcy i ta liczba ciągle się pomniejsza i każdy raport kolejny pokazuje, że jest ich coraz mniej. Mamy Syrię, mamy teraz kolejny kraj, gdzie grozi nam eksodus chrześcijan co prawda nie spowodowany wojną, chociaż pośrednio, bo Liban jako mały kraj 4,5-milionowy przyjął, jedni mówią 500, inni 800 tysięcy Palestyńczyków, ale też na skutek prawie 11 lat trwającej wojny w Syrii ponad 2 miliony uchodźców z Syrii, ta liczba się zmniejszała wcześniej z Iraku, stąd ten kraj się zdestabilizował ekonomicznie, dzisiaj to już jest katastrofa, więc staramy się na ile możemy również tym tematem zainteresować. Mamy też oczywiście inne rejony świata, jak chociażby Chiny, które dla nas są też trudnym miejscem, gdzie z jednej strony mamy tę próbę dialogu prowadzoną przez Watykan, a z drugiej strony mamy też i dane, które mówią o tym, że były niestety porywani byli księża, byli poprzez szantaże, poprzez różne inne próby nacisku, byli przymuszani do tego, żeby przechodzić do tego kościoła uznawanego przez państwo, tak zwanego kościoła państwowego. No, to jest problem, bo mamy chociażby dane, że co najmniej 10 księży należących do tej podzielnej wspólnoty było zmuszanych właśnie w ten sposób przez długotrwałe więzienia i naciski do tego, żeby porzucili wierność kościołowi, a przeszli do kościoła tego oficjalnego.
Korea też jest takim państwem.
Korea, to jest właściwie, nazywamy ją jednym wielkim więzieniem, bo tam właściwie to trudno mówić o jakichkolwiek prawach człowieka. Dziwna rzecz, że tutaj jednak chyba tylko dlatego, że posiada broń nuklearną, jest tak delikatnie się z nią obchodzą wielkie mocarstwa tego świata, bo to, co tam się dzieje z ludźmi, jeżeli mówimy o wierzących, to jest to coś okropnego i na oczach właściwie tak zwanego cywilizowanego świata mamy jeden wielki obóz koncentracyjny, głód. Jeśli kogoś się znajdzie Biblię czy jakieś pismo religijne, to potrafią do któregoś pokolenia zamykać, mordować i to jest coś okropnego.
No właśnie, ksiądz wspomniał o tym posiadaniu Pisma Świętego, o tych oznakach kultu. O to też chciałem zapytać, na jakiej przestrzeni to jest weryfikowane, na jakiej przestrzeni to jest sprawdzane, to znaczy za co tak naprawdę można być prześladowanym? No bo wiemy, pójście do kościoła, tutaj mieliśmy konkretny przykład Nigerii, ale to jak to też wygląda?
To w zależności od kraju, bo na przykład Arabia Saudyjska powoli się liberalizuje, ale kiedyś za posiadanie obrazka religijnego, czy jeśli dziecko by przyznało się w szkole do tego, że modliło się w domu, to policja religijna mogła przyjść aresztować rodziców. Z Arabią Saudyjską mamy tego typu problem, że tam mamy kilka milionów pracowników katolików i chrześcijan. Nie mogę za dużo mówić, bo byłem co prawda w tym kraju czterokrotnie, ale i znam tę sytuację dość dobrze, ale ze względu na bezpieczeństwo tamtych ludzi zbyt dużo nie można o tym mówić. Mamy kościół podziemny ewidentnie, natomiast jest to wielka obawa, bo na przykład jeśli ktoś umrze, a nie jest muzułmaninem, nie może być pochowany tam. A ta liczba tych pracowników z Filipin czy z Indii sięga według niektórych kilka czy do kilkunastu milionów. Nie można odprawić oficjalnie mszy świętej nigdzie, nie narażając się na więzienie. Więc widzimy, jak poziom tego praktykowania życia religijnego jest dramatycznie trudny. Jedynym właściwie miejscem, gdzie mogłyby być sprawowane msza święta czy sakramenty, to są tereny ambasad, tak zwana zielona strefa, ale też ile tam osób może przyjść, żeby nie budziło to podejrzenia, jeśli nagle 200-300 osób by się chciało dostać do jakiejś ambasady, gdzie byłaby, załóżmy, odprawiana msza święta. Więc to są bardzo skomplikowane sprawy. Tam za posiadanie, tak jak mówię, krzyżyka można było trafić do więzienia, więc miejmy tego świadomość, że dzisiaj jeszcze i to kraje, które z kolei z innych powodów są uważane za przez tak zwane mocarstwo zachodnie za kraje przyjazne, więc to jest dramatyczny los, bo teraz się to zmienia oczywiście. Tam kiedyś kobieta sama nie mogła prowadzić samochodu, nie mogła wyjść na ulicę i opiekunem mógł być jej dorastający syn. wiele, wiele innych takich ograniczeń, ale tam też był kraj, to się chyba już zmieniło, gdzie nie można było przyjechać, trzeba było mieć zaproszenie. Ten biedny pracownik, który przyjeżdżał z Filipin czy z Indii, miał przez tego, który go zatrudniał, zabierany paszport. Nie było mowy o czymś takim jak urlop, jak weekend, tam była praca na okrągło, prawda? No ktoś może powiedzieć, ludzie jechali do pracy w dzielnie, ale nie jechali, żeby się dawać zniewalać, więc dopiero na miejscu często się okazywało, jak trudne te warunki są, już nie mówiąc o tym, że zawsze w sądzie rację ma Saudyjczyk, a nie ktoś, kto go oskarżył.
Kiedyś Jan Paweł II miał powiedzieć, że najbardziej chrześcijańskim krajem jest Japonia, bo tam najwięcej krwi przelano dla imienia Chrystusa. Czy dziś możemy powiedzieć, że właśnie najbardziej chrześcijańskimi krajami są te kraje, gdzie jest największe prześladowanie?
To znaczy, tak jak ojciec wspomniał chociażby o Nigerii, widzimy, jakie są problemy, a z drugiej strony jak widzimy, jak dużo jest tam powołań, jak dużo jest chrztów, jak dynamiczny jest to Kościół, bo my patrząc na Kościół z perspektywy europejskiej, niektórych krajów zachodnich, mamy wrażenie, że ten Kościół się zamyka. Natomiast jest to też pewnego rodzaju takie, no, tak jak myśmy kiedyś, przecież jeszcze były kraje, gdzie starsi misjonarze z Francji, ojcowie biali, czy inne zakony misyjne, można ich spotkać w wielu krajach afrykańskich, zazwyczaj są to już staruszkowie, czy starsze siostry, pewnie, no zobaczmy też na niektóre parafie we Francji czy w Niemczech, mamy księży pochodzących czy z Indii, czy z Afryki proboszczów. Gdyby nie tamci kapłani, te parafie nie miałyby w ogóle księdza. Nie wiem, czy może kiedyś, tak jak my dzisiaj kształcimy księży dla Nigerii, czy dla Etiopii, czy dla innych krajów Afryki, być może kiedyś stamtąd księża będą do nas przyjeżdżać, jeśli to tak dalej będzie.
No właśnie o to chciałem zapytać księdza Aleksandra. Czy widzi taką, możemy powiedzieć, nadzieję, że kiedyś księża z Nigerii będą przyjeżdżali do Europy?
In your opinion it will be possible that the priests from Africa
jako misjonarze
will sometimes come to Europe as a missionary? Just yeah. The opposite?
This is possible. I think with the present situation, there is this concept of reverse missionary. So in the past, we've benefited a lot from European missionaries, especially the Irish. And now it appears that in Europe, not all, but the greater part, the faith seems to be dying. Vocations are low.
Czy chyba tak to będzie, bo to tak się wydaje, że tak jak my kiedyś byliśmy, przeniesiona została ta dobra nowina przez misjonarzy z Europy, szczególnie irlandzkich, jak ojciec mówi. Natomiast tutaj w niektórych rejonach Europy tak się czasami można odnieść wrażenie, że ta wiara chrześcijańska umiera, więc pewnie kiedyś może nastąpić taki czas, że będzie wymiana.
So it is possible if there are pastoral needs that we in Africa, that vocation is still very high, we can come to give pastoral assistance in Europe and other Western countries.
Dlaczego nie? No, mając w perspektywie to, że my ciągle w Afryce mamy tak dużo powołań, pewnie będziemy w stanie przyjeżdżać do Europy i pracować w tym wymiarze pastoralnym, chociaż ja z mojego punktu widzenia, ponieważ jestem odpowiedzialny za ten kierunek studiów, to przypomnę, że mamy 13 doktorantów już i wszyscy wrócili, więc wolałbym, żeby ten kierunek na razie był utrzymany, żebyśmy tę kadrę, którą kształcimy, mogli odsyłać i to jest też ważne, bo no, też nie będziemy ukrywać, no, było wiele takich przypadków, gdzie księża z Afryki studiując w Rzymie, czy w Austrii, czy w Niemczech tam pozostawali, no bo kościół tamtejszy chętnie ich przyjmował, bo nie mieli swoich powołań, no, ale to nie o to chodzi, żeby tych najzdolniejszych księży, którzy potem mogli być formatorami w seminariach, no, zatrzymywać w Europie. Nie?
I też pytanie, które mam, związane właśnie z powołaniami, to też jest pytanie, które się pojawia co jakiś czas. Na ile rzeczywiście wybór drogi życiowej, drogi kapłańskiej jest faktycznie rozeznaniem powołania i na ile jest próbą wyrwania się z pewnego trudnego środowiska?
We hear sometimes that the way to the priesthood is the chance to make the easy the career also.
Yeah, that is not totally true or false. It has
to
many...
To nie jest zupełnie kłamstwem, ani zupełnie prawdą.
Yeah. It is true that in Africa, generally, there is poverty.
Oczywiście jest prawdą, że w Afryce jest generalnie bieda.
So we must accept the reality that the priests are at least not considered those below the poverty line in Africa.
To, co było kiedyś zarzutem do polskich powołań, czy do, bo dzisiaj myślę, że już chyba nikt tego nie czyni, że księża należali do tak zwanej elity ekonomicznej. Podobnie dzisiaj w Afryce, że no, księża nie należą do tej najbiedniejszej grupy społecznej. Z drugiej strony jest to oczekiwanie w stosunku do Kościoła, to co mówiliśmy, że Kościół w Afryce to jest taka stacja, mission station, gdzie jest szkoła, gdzie jest szpital, gdzie czasami jedynym samochodem, bo my czasami się gorszymy, że to takie są samochody duże, no ale w Afryce jak nie ma dróg, to muszą być jeepy czy jakieś takie terenowe, ale to jest często i karetka, bo trzeba czasami kogoś dowieźć do szpitala, czy przywieźć zakupy, czy jakieś tam rzeczy, które są niedostępne, więc Kościół ma zupełnie inną misję. Musimy to też patrzeć w ten sposób na to.
So why it is true that the majority of us became priests? Because of the love of Christ, the love of the gospel.
Oczywiście większość z nas, po tych, którzy otrzymaliśmy święcenia kapłańskie, z miłości do Boga, z miłości do Kościoła to czyni.
There are a few, a minority, who maybe no one will know their mind, but they have become maybe priests for material interest.
Pewnie się zdarzają też i takie przypadki, że ktoś ze względów na tę pozycję materialną dostaje kapłaństwo. Owszem, myśmy mieli też takie problemy, ponieważ my robimy też statystyki jako Pomoc Kościoła w Potrzebie, gdzie my rocznie około 10 tysięcy kleryków utrzymujemy, bo ta edukacja jest, tak jak ojciec wspomniał, bardzo droga, nie tylko ta cywilna, ale i ta kościelna. I bez naszego wsparcia materialnego, czasami jest to 200-300 euro na rok na kleryka, czy więcej, w zależności od tego, na ile mamy tych środków, pomagamy. I były takie kraje, gdzie no, musieliśmy pewne rzeczy zweryfikować, bo średnia długość posługi kapłana była 6-7 lat. Na przykład ja podam, I will mention the Sudan example. Kiedy Sudan podzielił się na Sudan i Sudan Południowy, to jedyną wykształconą grupą, która wróciła do Sudanu Południowego, byli księża. Więc mieliśmy problem, że jeśli tam było parędziesiąt dolarów pensji, jak nauczyciel dzisiaj w Sudanie Południowym zarabia ekwiwalent 40 kg grochu, no to jeśli księdzu dawano pensję, bo chciano ich z nich uczynić urzędników, 1000 dolarów, więc ta pokusa była bardzo duża. Więc owszem, to znam akurat z rozmów tam wtedy, kiedy dokonywał się ten podział tego Sudanu na Sudan i Sudan Południowy, to mieliśmy taką też obawę, że część z księży może się dać przekupić.
So that is why we undergo a period of 9 years of formation to test the sincerity of the vocation.
No tutaj to ksiądz Aleksander mówi, że przygotowanie do kapłaństwa trwa 9 lat. Jest to wystarczająco długi czas, żeby się no jednak przyjrzeć kandydatowi do kapłaństwa.
Yeah, but a few priests have given a bad name to the totality of the priesthood. Some, for example, will come to Europe and they would never want to return to their dioceses in Africa.
Oczywiście mamy też przykłady księży, którzy gdzieś przyjechali do Europy i nigdy potem już nie chcą wracać do swojej diecezji w Afryce. No a po to ich kształcimy, żeby byli tymi liderami, tymi profesorami właśnie w seminariach tamtejszych.
So you are right in saying the economic situation, the poverty has some influence on the vocation boom in a certain aspect.
Ma ojciec rację w pewnym sensie, że pewnie ta liczba powołań, chociaż to bardziej może dotyczy niższych seminariów, których my nie utrzymujemy, i tam chyba bardziej się to jest widoczne.
But the majority became a priest or seminarians because of the love of the gospel, and some also maybe because of the prestige that the priest is given or receives.
Ale większość, jestem przekonany, że czyni to z miłości do Boga i do Kościoła. Może niektórzy ze względu na prestiż, którym się cieszy ciągle bycie kapłanem w Afryce.
Dziś muszę do tego wątku też wrócić, nim oddamy głos naszym radiosłuchaczom. Rozpoczynamy tydzień modlitwy o jedność chrześcijan. I pytanie, które się rodzi, to czy prześladowanie wybiera denominację chrześcijańską? Czy ci, którzy prześladują, rzeczywiście skupiają się tylko i wyłącznie na Kościele katolickim, czy jednak ich ofiarami są tak samo, nie wiem, protestanci, prawosławni?
Tak, to ja tutaj się odwołam do tych raportów naszych i do ich redakcji. Też przypomnijmy wypowiedź Ojca Świętego Franciszka, że tutaj mamy ekumenizm krwi i tutaj nie rozróżniamy. Zawsze jak podajemy w raportach, to nie rozróżniamy na poszczególne kościoły, czy to jest protestanci, czy katolicy. Mówimy o zabijaniu naszych sióstr i braci w Chrystusie.
No i pytanie, już za chwileczkę oddamy głos naszym radiosłuchaczom, natomiast pytanie, które tak może jak klamra zwiąże też wypowiedzi księdza Aleksandra, no czy sam w perspektywie tego kończącego się już czasu i tworzenia doktoratu, no nie boi się powrócić do swojej ojczyzny?
Are you afraid to come back to Nigeria? Are you afraid?
Yeah, that's a very... A tough question. Well, as from a human perspective, one has to live with fear because it is a natural phenomenon. Protection
of life. Z takiej perspektywy ludzkiej, oczywiście, no, to trudne pytanie. Jak każdy człowiek, no, boję się, no, bo wraca do Jos, gdzie mamy, chociażby słyszeliśmy ostatnio, ksiądz był porwany, zabity. To jest ta ludzka perspektywa.
But given the fact that I was sent here on a mission, to go back and put into practice the fruits of my mission here in Poland, I have to go back and work with my people to give them hope.
A z drugiej strony ja jestem świadom tego, że tu dano mi pewną misję, pewne zadanie, przyjechanie do Polski, zrobienie doktoratu, wykształcenie się, a finalizacja tej misji będzie powrót do mojej ojczyzny, praca z moimi ludźmi, żeby dawać im nadzieję.
This is the situation because if we all run away, the faith will eventually die.
No, my jesteśmy wszyscy na tej drodze, która może być finał, której finałem może być śmierć.
And I think, okay, it is because of the situation. That is why a lot of youths from Nigeria are leaving the country to come to Europe and America because of the difficult situation, poverty, persecution.
I dlatego też wielu młodych Nigeryjczyków ze względu na ten obawy, na tę trudną sytuację, na prześladowanie, chciałoby wyjechać z tego kraju właśnie do Europy, do Ameryki.
I chodzi też o to, żeby być świadectwem tego, że należy powrócić i być tym lokalnym
patriotą. No to mówię,
patriotą.
My mamy super, na razie 100% naszych doktorantów, magistrantów i licencjuszy wróciło, więc mamy te osiągnięcia, które są też bardzo cenione właśnie w naszej centrali Pomoc Kościołowi Potrzeby. Po to dajemy te stypendia, żeby właśnie wzmacniać te słabe kościoły, a nie stwarzać możliwość komuś zrobienia czy pozostania w Europie. Także tu się bardzo cieszymy, że do tej pory nam się to udaje.
I pięknie, i to jest bardzo konkretny przejaw pomocy tym, którzy tejże pomocy potrzebują. Milczące chrześcijaństwo, prześladowanie i dyskryminacja to temat naszych rozmów niedokończonych, który podejmujemy z naszymi gośćmi w studio, a są nimi ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie oraz ksiądz Aleksander Dunk, doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z diecezji Jos w Nigerii. Zachęcamy naszych radiosłuchaczy do tego, żeby współtworzyć nasz program, zadawać pytania, dzielić się swoimi refleksjami i spostrzeżeniami. 56 655 23 55 i 56 655 23 56 w telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla tych, którzy słuchają nas poza granicami naszej ojczyzny 48 kierunkowe do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66.
Czynić gest, nie jeśli ty nie pomożesz dziś miłości.
Nic naprawdę nic nie pomoże,
jeśli ty nie pomożesz dziś miłości.
Milczące chrześcijaństwo, prześladowanie i dyskryminacja to temat naszych rozmów niedokończonych, a podejmujemy go z naszymi gośćmi, księdzem profesorem Waldemarem Cisło, dyrektorem sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie oraz księdzem Aleksandrem Dunk, doktorantem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Nigerii. Odbieramy telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Witamy. Szczęść Boże.
Ja tu jestem Sławek z Rumi. Jestem takim księdzem ulicznym, takim Janem Kaczkowskim niekiedy, jak jestem zmęczony. Jadę teraz do ojca Edwarda z Wybrzeża, jestem pod Rzeszowem i usłyszałem właśnie audycję. Tak to po prostu być. Jezus tak chciał, Bóg tak chciał, czas tak chciał, odpowiedzialność tak chciała. Czas by być czas. Być dla ludzi, w ogóle dla całego narodu. Dawać, żeby przykład istnienia samego Boga w prostocie ukrytego. Jestem prostym człowiekiem, zwykłym, normalnym, po zawodówce chłopakiem. Halo?
Tak? Słucham.
No, no i jadę tak, bo książkę chciałem wydać. Zanim umrzesz, mógłbyś być. No i jestem. Niech tam ksiądz o coś mnie zapyta, lepiej bym wolał coś być pytany.
To znaczy, generalnie na tym polega, że to słuchacze zadają pytania, więc okay. Bardzo serdecznie dziękujemy. Natomiast odbierzemy kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Szanowny Boże, z tej strony Andrzej ze Śląska.
Witamy.
Mam pytanie, czy bojówki Boko Haram tam w kraju naszego gościa są po prostu takimi grupami przypadkowymi lokalnych rozbójników, czyli takie bandy lokalne, nie mające z sobą nic wspólnego, przypisujące sobie dumnie nazwę, że nazywam się Boko Haram, a to jest w sumie grupa jakichś przypadkowych złoczyńców, czy też mają jakąś strukturę powiązaną ze strukturami religijnymi, bo szukam antidotum i tak się zastanawiam, czy można by próbować szukać jakiegoś wstępnego rozwiązania profesjonalnymi metodami socjotechnicznymi związanymi z tym, żeby poszukać wartości wspólnych, zapytać ich, co u siebie powinniśmy wzmocnić we wspólnym jakimś punkcie, na przykład w wyznawaniu Jezusa Chrystusa, w przestrzeganiu postów bądź innych, i jakoś razem stworzyć zespoły i u nich zbudować strukturę po to, by jeżeli są obecnie rozsypanymi grupkami po prostu rozbójników, nie mającymi z sobą nic wspólnego oprócz chęci zdobywania pieniędzy, no to żeby tam, wprowadzając strukturę, razem skupić się wokół wartości wspólnych, czyli na przykład wartości głoszonych przez Chrystusa, które oni zapewnie będą skłonni podzielać i do tego zastosować profesjonalne metody. I na przykład takim jednym ze źródeł byłoby nowe tłumaczenie Koranu na język polski, zrobione przez profesora Ireneusza Kidę. No ale chodzi o to, czy to są rozproszone grupy, czy też są szanse na przykład w wspólnych policjach we wiosek dwóch członków, jakiś od nich z islamu, dwóch członków religii katolickiej, żeby w ten sposób tworzyć jakieś u nich spójne struktury, które będą w stanie zarządzać tym ruchem, i wtedy będzie z kim negocjować to wszystko.
Rozumiemy, panie Andrzeju. Bardzo serdecznie dziękujemy za to pytanie i oddajemy głos naszym gościom.
Thank you very much for that question. First, Boko Haram started as a local Islamic group.
Oczywiście działalność Boko Haram zaczęła się jako lokalna grupa.
But because we know Nigeria is part of the Organization of Islamic Countries.
Nigeria jest jednym z krajów należących do tych Związku Krajów Islamskich.
So security information has been provided that Boko Haram now is linked with Al-Qaeda.
Dzisiaj z tego, co wiemy z różnych badań nad tym zjawiskiem Boko Haram, ma ona powiązania z Al-Qaidą.
Because in their styles of operation they use very sophisticated weapon and they are well organized. It cannot just be local youths.
Chociażby po samej strukturze organizacyjnej, jak i wyposażeniu w bardzo nowoczesną i adekwatną broń, możemy domniemywać, że są finansowani i są połączeni z światowym tym.
So they have external support from other international terrorist group, as I said,
mają
like Al-Qaeda.
Wsparcie od zewnętrznych grup terrorystycznych, takich jak Al-Qaeda.
Well,
I will maybe what the Kaigama was saying.
Yeah.
Może ja powiem tylko też, co bardziej pozwoli nam zrozumieć, kiedy they started 20 or 30 years ago.
20 years ago.
Ich działalność zaczyna się około 20 lat temu. Arcybiskup Kaigama wtedy już w imieniu kilku biskupów nigeryjskich apelował do rządu, ale też musimy zrozumieć, że Boko Haram jest grupą islamską, rząd jest zdominowany przez wyznawców islamu, policja i wojsko, i stąd ta reakcja była bardzo słaba i do tej pory jest bardzo słaba. I to pozwoliło tej grupie urosnąć, niestety.
Czy to jest też taka grupa, która staje się poniekąd ramieniem rządu?
Can we say that it is the arm of the government?
Yeah, that is why I said there are some political aspects of Boko Haram that it is the government not doing anything or partially doing little about it gives the impression that the government being majority Islam is using them for their own purposes.
Oczywiście ten brak reakcji ze strony rządu albo taka bardzo nikła reakcja powoduje taką ocenę, że rządowi odpowiada ta forma terroryzmu, jak gdyby używa ich do swoich celów.
That is why despite the thousands or hundreds of that they have killed and continue to kill, there are no serious Boko Haram members in prison.
Dlatego pomimo setek czy tysięcy zabitych, nie ma poważnych czy wysoko postawionych członków Boko Haram w więzieniu.
Today it has become like an ideology, so it is very difficult to know who is Boko Haram, who is just a Muslim. So because they have become an ideology, so it is difficult to dialogue with somebody who is not physical.
To otrzymało rodzaj takiej ideologii, tak dzisiaj nam trudno powiedzieć, kto jest Boko Haram, a kto jest no, zwykłym wyznawcą islamu. Tutaj w odpowiedzi jeszcze częściowo panu muszę powiedzieć, że radykalne czy czyste chrześcijaństwo dla nich nie jest interesujące, bo oni mają założenie. Uczynienie z północy Nigerii kraju, miejsca, gdzie panuje szaria. Tam nie ma miejsca wtedy na innowierców, na nieczystych. Także tutaj radykalizacja z naszej strony, czy taka wiarygodność do niczego nie doprowadzi. To nie jest ta droga.
Although the government denies it, but it has been proven that there are some politicians and government functionaries that are sponsoring or supporting the cause of Boko Haram.
Mamy też dowody niestety na to, że niektórzy członkowie rządu wspierają finansowo bądź są członkami tej organizacji.
Okay, bardzo, bardzo dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Witamy.
Mówi Kamila z Kalisza.
Witamy.
Serdecznie witam księdza profesora i księdza Aleksandra Dunga, którzy są moimi dobrymi znajomymi. Witamy również ojca prowadzącego. I chciałam się podzielić takim świadectwem właśnie pracy na rzecz prześladowanych chrześcijan. My to z mężem robimy od 8 lat, to znaczy od 2 lat mój mąż nie żyje i teraz robimy to sama. Robię to sama i w Kaliszu. Jestem członkiem wspólnoty życia chrześcijańskiego i działamy przy ojcach jezuitach. I chciałam powiedzieć tutaj wszystkim emerytom, wszystkim kołom, wszystkim wspólnotom różańcowym, jakie się skupiają przy Radiu Maryja, że właśnie praca dla Kościoła prześladowanego i prześladowanych chrześcijan to jest najpiękniejsza przygoda, najwspanialsza rzecz, jaka mnie mogła spotkać właśnie na emeryturze. To naprawdę jest praca w sam raz dla emeryta. I bardzo bym, że tak powiem, chciała, żeby wszystkie wspólnoty, które działają na terenie Kościoła i każdemu to mówię, do wielu staram się dotrzeć, żeby właśnie wydzieliły sobie taki kącik właśnie dla prześladowanych chrześcijan. Niech to będzie najpierw kącik modlitewny, a potem przejdzie to po prostu do działania w praktyce. Ta praca jest nawet bardzo atrakcyjna, mogę powiedzieć, bo się człowiek spotyka z bardzo wieloma ludźmi, z bardzo wieloma problemami i to jest naprawdę najlepszy uniwersytet trzeciego wieku, jaki może być. Także tym się chciałam podzielić. Ja angażuję w to całą moją wspólnotę życia chrześcijańskiego. Już powstały, że tak powiem, nowe ośrodki. Teraz powstaje w Białymstoku. Już bardzo dobrze działa w Lublinie. No już nie chciałabym tutaj wymieniać tych wszystkich, że tak powiem, spraw. Ale chciałam się powiedzieć jeszcze o jednej bardzo istotnej rzeczy. Ja wiele na ten temat rozmawiam z ludźmi, bo do czasów pandemii prowadziliśmy również takie wykłady w szkołach z panem dyrektorem Zawalem i to były bardzo ciekawe spotkania z tą młodzieżą. Ta młodzież była bardzo zainteresowana tym tematem. I prezentowaliśmy taką wystawę Droga Krzyżowa Kościoła Prześladowanego. Bardzo ciekawa była ta wystawa i wiele ludzi po obejrzeniu tej wystawy, ponieważ tam był zawsze mój numer telefonu, to dzwoniło do mnie i mówią, czy to w ogóle możliwe, że jest dzisiaj takie prześladowanie chrześcijan. I taka sama sytuacja była w szkołach, bo ta wystawa była w 65 parafiach diecezji kaliskiej i 6 szkołach. I wtedy nawet przy rozmowach z nauczycielami, jak żeśmy tam montowali tę wystawę, to nauczyciele nam się pytali, czy to możliwe, żeby w XXI wieku były takie prześladowania. I po obejrzeniu właśnie tej wystawy bardziej zainteresowali się, że tak powiem, tematem. Także widzę, że też ta praca ma taki wielki, wielki sens i jest też, że tak powiem, bardzo edukacyjna dla wielu, bo oprócz programów katolickich to praktycznie o prześladowaniu chrześcijan no nigdzie się nie mówi. to po prostu jest jak gdyby temat tabu. Dlatego też, że tak powiem, oprócz naszych wszystkich apostolstw warto sobie dołączyć jeszcze właśnie to jedno. Najpierw modlitwę na rzecz prześladowanych chrześcijan, a potem podjąć właśnie bardzo szerokie apostolstwo. My żeśmy w to nasze apostolstwo, to nawet wciągnęli naszego księdza biskupa. I już przez 2 lata, że tak powiem, wspieramy właśnie kraje misyjne. Pierwszy program był dla szkoły w Buar, a teraz była kampania Wolni Niewolni, gdzie przekazaliśmy 100 tysięcy złotych właśnie na ofiary handlu ludźmi. I tu muszę powiedzieć też właśnie bardzo ważną rzecz. Wiele ludzi dochodziło do nas potem po mszach świętych i mówiło, słuchajcie, to aż niemożliwe, żeby 50 milionów ludzi było porywanych. Opowiadacie niesamowite historie. I stąd była właśnie taka wielka ofiarność w naszej diecezji kaliskiej i za co bardzo, bardzo serdecznie dzisiaj tu muszę wszystkim podziękować. To jest też taka okazja, żeby naprawdę mocno ukłonić się i serdecznie podziękować ojcom jezuitom, którzy, że tak powiem, bardzo, że tak powiem, są na nas otwarci i współpracują z nami całym sercem. I dziękuję również księdzu profesorowi za naprawdę tą wielką pomoc, którą otrzymałam od was, od księdza profesora, od pana dyrektora Tomka Zawala w czasie tej ciężkiej choroby mojego męża. To nie był dla mnie łatwy czas, ale Tadeusz zawsze mówił do mnie, słuchaj, jest pandemia, ale zróbmy ten koncert, mówi taki online, mówi, bo tak to ludzie już o tym zapomną. I my żeśmy to po prostu robili, ale siłę mieliśmy właśnie dlatego, że wy nas wspieraliście. Kłaniam się również księdzu Aleksandrowi i że tak powiem, i dziękuję za wszystko. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, pani Kamilo, bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon. No, ja podziwiam.
No dziękujemy pani Kamili, bo to jest faktycznie taki dobry duch w Kaliszu. Wraz z mężem tam naprawdę dużo zrobili przy współpracy z naszą filią poznańską. No i też serdeczne pozdrowienia dla księdza biskupa Damiana Bryla, bo on jeszcze jako wtedy ojciec duchowny w seminarium w Poznaniu, później już jako biskup pomocniczy, też często spotykał się z biskupami, którzy tam jeździli. Mieliśmy spotkania z klerykami, z ojcem, z księdzem biskupem i ten jakaś taka ta sympatia i wrażliwość na kościół prześladowany w księdzu biskupie pozostała, także bardzo też dziękuję za to otwarcie diecezji i te piękne projekty, chociażby te maszyny do szycia, które pozwoliły kilkudziesięciu kobietom właśnie w Eresia, bo to były często matki samotne, gdyby nie to, że nauczyliśmy je szyć, daliśmy im maszyny do ręki, to inną niestety drogą ich życia pozostawałaby prostytucja, więc to było uratowanie tych kilkudziesięciu osób, czy rodzin właściwie, bo to już były często matki samotnie wychowujące dzieci. To są te piękne, myślę, takie sprawy, które się udaje robić przy życzliwości diecezji kaliskiej. Za to bardzo dziękuję.
My również bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich zaangażowanych. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
A, dzień dobry, Piotr Zakopane.
Witamy.
Ja miałem problemy, tak, no nie wiem dokładnie, czy tak, czy nie, ale to jest bardzo niebezpieczne, co oni robią. I oni to działają po cichu. Tutaj w Zakopanem i w Chicago, moim zdaniem, to odczułem. A to działają, nie wiem, Jedysze, czy Izraelici i muzułmani, jakąś mają tą ideologię od dziecka to wrodzone i się biją razem, a trzecią osobę krzywdzą i osiągają to, co oni chcą. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale to jest niebezpieczne bardzo, moim zdaniem. Nie słyszałem, że jak tam jest głosowanie w Afryce czy coś, to do ludzi jak do kaczek strzelają i władze w ogóle nie robią nic. no, na to tym biznes
pan mówi, robią. Pan mówi o głosowaniu, a tutaj mamy doświadczenie, kiedy ludzie do kościoła idą i nie mogą normalnie funkcjonować, bo gdzieś cały czas jest ktoś, kto na nich czyha. Księże profesorze, chciałbym też zapytać o to, co przed nami, a mianowicie 31 stycznia do 5 lutego to pielgrzymka Ojca Świętego Franciszka do Afryki i właśnie te rejony też niebezpieczne będą podejmowane. Ojciec Święty odwiedzi między innymi Republikę Konga oraz Sudan Południowy. Wiemy, że to jest pielgrzymka, która jest przeniesiona z terminu lipcowego, bo to Ojciec Święty w lipcu miał do tych krajów jechać.
Thank you very much. Well, though I'm from Nigeria, but the situation in most parts of Africa where there are crises have a lot of similarities.
Jestem z Nigerii, ale w wielu krajach afrykańskich, gdzie mamy kryzys, jest ta sytuacja bardzo podobna.
When we heard the news of the Pope visiting Sudan and Congo, which was to be last year, but because of his ill health, he's going this year, it came for us in the whole of Africa a thing of joy.
Bardzo ucieszyliśmy, kiedy usłyszeliśmy, że papież wybiera się do odwiedzenia Sudanu i Kongo. To była duża radość i nadzieja dla całej Afryki.
These are two nations, Sudan and Congo, that are in very difficult situations for some reasons now.
Zarówno mieszkańcy Sudanu, jak i Kongo są w bardzo trudnej sytuacji z różnych przyczyn.
While in Congo you have a place that is blessed with natural resources, there are still...
O ile Kongo jest takim miejscem błogosławionym w bogactwa naturalne.
But due to political instability, insecurity, there are a lot of crises from militia and ethnic groups.
I ze względu na brak stabilizacji i korupcję, no mamy niestety bardzo dużo problemów w tym kraju.
Sudan on the other side have a bit of similarity with Nigeria in some aspects but they are very poor, unlike Congo.
Tutaj Sudan Południowy ma wiele podobieństw z Nigerią, ponieważ oni są bardzo biedni.
So there is the religious tension there, apart from the corruption in government.
Mamy też te napięcia na tle religijnym, ale też mamy bardzo dużą korupcję w rządzie.
That is why, although we are happy that the Pope will be visiting, there are a lot of persons that have expressed fears because of the insecurity in the regions.
Oczywiście cieszymy się z wizyty papieża, no ale też mamy te obawy, jak to będzie wyglądało pod względem bezpieczeństwa.
It is unfortunate that in Sudan it has received a lot of support from the international community.
Sudan otrzymał bardzo dużo pomocy ze strony organizacji międzynarodowych.
But unfortunately, such resources are mismanaged due to government corruption.
Ale korupcja rządowa niestety spowodowała, że nie docierało ono do tych najbardziej potrzebujących.
So now they are in a more difficult situation, and that has created more problems, more division, more conflicts.
Ta sytuacja się pogłębia i powoduje więcej konfliktów, więcej problemów.
And you know the problem of drought also, no rains in most parts, it has added to the problem of poverty.
Chociażby też i susza. Teraz może ja troszeczkę dodam z mojej perspektywy. Pamiętacie Państwo ten wizytę przywódców sudańskich u papieża i ten taki gest rozpaczy niemalże, błagania, który ucałował ich buty, błagając o pokój. To, co ksiądz powiedział, mamy problem w Afryce często tak, że brakuje pieniędzy na chleb, ale na czołgi i na broń się zawsze znajdzie. To jest ten problem. Kolejna rzecz, którą ksiądz Aleksander zasygnalizował. Mamy takie zmiany w pogodowe. ale kiedyś to była pora sucha i pora deszczowa, to wszystko się robi. Nie tak dawno, kilka lat temu mieliśmy Dzień Solidarności z Sudanem Południowym, wtedy akurat po przedłużającej się porze suszy i nastąpiły okropnie intensywne opady deszczu, które spowodowały powodzie, zatopiły zwierzęta, ta woda była brudna, zanieczyszczona, brakowało wody pitnej i tak dalej, zniszczyła zasiewy. Mamy ten róg Afryki, który no, ciągle mówimy o tym i ciągle przypominamy, że staramy się pomagać na miejscu, bo to jest o wiele bardziej efektywne, bo jeśli w dalszym ciągu będzie się tam jeszcze była plaga szarańczy, potem i ta niestabilność pogodowa, jeśli to dalej będzie występować, to niektórzy, no nie chcą nikogo, broń Boże, straszyć, ale obawiamy się, że może nastąpić naprawdę milionowa fala uchodźców z tamtych terenów, bo ci ludzie nie będą mieli nic do stracenia. Albo zginą tam z głodu, albo z nadzieją, że znajdą tutaj w Europie trochę lepsze życie. To są te wszystkie, ten jak gdyby kontekst, który towarzyszy wizycie Ojca Świętego. Pamiętajmy też, że ta wizyta w Iraku była nastawiona na to, że poprawi się sytuacja. Kardynał Sacco był bardzo optymistyczny. No, niestety po wizycie mówił, że o ile początki, czy tuż po wizycie było zainteresowanie mediów i można było coś zrobić dla tamtejszych mniejszości religijnych, tak niestety no, jest trochę zawiedziony, że ten świat tak szybko zapomniał o Iraku. Obawiam się, że może być to samo i z Afryką.
To, o czym ojciec, to, o czym ksiądz, przepraszam, powiedział, ksiądz profesor powiedział, to też jest taka rzeczywistość i chyba specyfika Afryki, która cały czas cierpi z powodu tych początków, czyli z powodu kolonizacji, tego wszystkiego, co miało miejsce później. No bo dzisiaj nawet, kiedy patrzymy na mapę Afryki, to widzimy, że ona jest tak nienaturalny sposób podzielona. To są wręcz proste linie od linijki pisane, które przechodzą przez środek plemień, przez środek podwórka, a co za tym idzie, te napięcia wewnątrz są potężne.
Oczywiście to, co ksiądz wspomniał, no, na przykładzie Nigerii czy Sudanu Południowego, możemy powiedzieć, oczywiście ojciec ma rację, że te pewne niesprawiedliwości i tak dalej są żywe w nich i oni mają świadomość, że byli eksploatowani i mamy wielkie mocarstwa, które powinny większą ze względu na sprawiedliwość dziejową uwagę przyłożyć do tego, żeby poprawiać tam sytuację. Natomiast no, też zwróćmy uwagę, że są bardzo mocne napięcia wewnętrzne. No, Sudan Południowy jest przykładem. Ci ludzie, ja pamiętam, jak było to referendum, byliśmy właśnie w Sudanie i widzieliśmy, jak ci ludzie pełni nadziei, chcieli jechać, będziemy mieli swój kraj, będziemy go odbudowywać i tak dalej, będziemy cieszyć się wolnością. Niestety, zobaczmy, jak to szybko pękło, jak bańka mydlana, te wszystkie nadzieje okazały się złudne. Więc oczywiście oprócz tych problemów zewnętrznych mamy bardzo dużo też problemów wewnętrznych. Oczywiście możemy mówić o tym ekspansji i Chin, i ograbianiu Afryki również dzisiaj, i Rosji. Z drugiej strony wiemy, że Sudan chociażby, tam były różne samoloty, które wywoziły złoto i broń i tak dalej. Więc no, różne tam handle się odbywają, to państwo możecie śledzić, bo to nie jest nasza rola pokazywania tego wszystkiego. Natomiast wiemy, że jest to sytuacja bardzo złożona, bardzo skomplikowana. To, co nas bardzo niepokoi, to ta właśnie, to co ojciec powiedział, to widmo głodu, które może tam właśnie, zwłaszcza ten róg Afryki, ogarnąć i wtedy będziemy mieć bardzo poważny problem, jeśli chodzi o kolejną falę emigracji.
Bardzo dziękuję. Odbierzemy telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Księże Aleksandrze, zwracam się do księdza, dlatego tak bezpośrednio, że chciałbym wskazać na to, że Polska, nasz Kościół, Polska i Kościół trwają 1000 lat. Państwowość polska i Kościół w Polsce są równolegle się rozwijają. Od 966 roku mamy bardzo podobną historię. Wasz kraj przeżywa najazdy Boko Haramu. Polska w całej swojej historii i nasz Kościół przeżywały również bardzo wiele walk, najazdów. Były przez całe tysiąclecia, były różne. Ja już nie będę teraz wymieniał, z jakich stron Europy i świata były najazdy na Polskę i były palone kościoły, były niszczone. I chciałem tu wskazać na to, że na te podobieństwo. Wy macie krótką historię, ale nasza na samym początku była równie bardzo dramatyczna i ona przez całe 1000 lat była bardzo dramatyczna. Ksiądz Aleksander na pewno zapoznał się już z historią Polski, ale chcę wskazać i uwrażliwić na to, żeby trwać pośród tych najazdów Boko Haramu i innych, na pewno będą jeszcze inne plagi polityczne i gospodarcze, które będą próbowały wasz Kościół zniszczyć, tak jak próbowano nasz Kościół zniszczyć. Ale w Polsce podczas tych wszystkich problemów, jakie Polska miała, naród, królowie, zawsze biskupi zawierzali nasz naród i nasz Kościół Najświętszej Maryi Pannie. Ksiądz Aleksander studiuje na Uniwersytecie księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest to szczególna osobowość, szczególna postać. My nazywamy księdza kardynała kardynałem tysiąclecia. On jak równi w tysiącleciu, w całym tysiącleciu walczył w ostatnich 50 latach o zachowanie tożsamości Kościoła, czyli o przetrwanie Kościoła. Jego walka, jego trwanie przy Kościele była bardzo, bardzo trudna. On bardzo, bardzo spajał Kościół, ale jego wizja, jego doświadczenie polegało na nieustającym zawierzaniu Kościoła Matce Najświętszej. On co dnia, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, on zawierzał siebie i Kościół codziennie. I to jest jedyna droga do tego, aby Kościół przetrwał.
Panie Aleksandrze, no ale pytanie, czy myśli pan, że ludzie, którzy codziennie przelewają krew dla imienia Jezusa Chrystusa, nie zawierzają siebie Matce Bożej, nie zawierzają siebie Panu Jezusowi?
Księże, ja tylko pragnę wspomnieć, jak trudna również była droga i jest po dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy Kościół w Polsce jest atakowany może nie bezpośrednio przelewem krwi, ale jest równie straszliwymi ideologiami atakowany. Ja mogę powiedzieć o tym, że społeczeństwo w mojej okolicy bardzo się laicyzuje z racji tych ideologii genderowych. Wy macie Boko Haram, my mamy gender na tym momencie. Dlatego bardzo konieczna jest ogromna wspólnota modlitwy i trwania, aby nasz Kościół katolicki, tak u was w Nigerii, jak i w Polsce, abyśmy trwali. I my modlimy się za was i współczujemy wam. I dlatego trwajmy. Tylko podaję ten wzór, tę praktykę zawierzania. Zawierzajcie również te trudne losy Kościoła nigeryjskiego Matce Najświętszej. Także to jest moja taka podzielenie się tylko tą opinią.
Bóg zapłać, panie Aleksandrze, bardzo serdecznie dziękujemy. No i prosimy o jakieś odniesienie się naszych gości. No właśnie, czy Nigeria ma jakieś takie miejsce, sanktuarium maryjne, czy jakiś wizerunek, który w sposób szczególny jest bliski sercu?
Yeah, thank you very much to the last speaker. He spoke at length on different issues, but the situation in Nigeria is quite different from the situation in Poland. Poland has a history of Christianity of 1,000 years, and
sytuacja kościoła w Polsce i w Nigerii jest raczej różna. No my mamy te, jak pan wspomniał, ponad 1000-letnią historię. No w Nigerii, tak jak słyszeliśmy, ta historia jest o wiele krótsza.
In Nigeria, Christianity is still young. It is just 100+ years.
W Nigerii chrześcijaństwo jest ciągle młode. To jest to 100 plus parę lat.
So we are still, although we are strong, there are encouragements to spirituality, but we do not have like a special sanctuaries or national sanctuaries like we have here in Poland with a long history.
Oczywiście my jesteśmy silni w wierze, my się modlimy, ale nie mamy takich no, sanktuariów czy specjalnych miejsc modlitwy, jak wy macie w Polsce po tylu wiekach chrześcijaństwa.
But there are encouragements to pray at the local levels, so the whole country is dedicated to Mary, because Mary is the patron of Nigeria, just as St. Patrick is the second patron of Nigeria.
Cała Nigeria jest poświęcona Matce Bożej, ponieważ ona jest patronką Nigerii, a na przykład diecezja Jos, z której pochodzi ksiądz, jest drugim patronem, jest święty Patryk.
To z racji na historię i Irlandczyków, którzy ewangelizowali?
Bo jak słyszeliśmy, że St. Patrick because the Irish saint.
Yes, St. Patrick, because of the influence of the Irish missionaries, so when they came in the 19th century, they changed the whole of the history of Nigeria.
Czyli oni od tego XIX wieku właśnie poprzez swoje wpływy zmienili całą historię.
That is why for us St. Patrick becomes the second patron after the Blessed Virgin Mary.
Milczące chrześcijaństwo, prześladowanie i dyskryminacja to temat naszych rozmów niedokończonych, a naszymi gośćmi są ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie oraz ksiądz Aleksander Dunk, doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z diecezji Jos w Nigerii. Wracamy już za chwileczkę.
Zaczął padać śnieg na smutne serca i złe myśli przykrył srebrny lekki puch. Teraz będzie dobra pora na piosenki, na cudowny zimowy gwiezdny blues. Smętne myśli zostawimy w przedpokoju, kalendarze wyrzucimy już do śmieci. Przy kominku zaśpiewamy tak jak dawniej i będziemy szczęśliwi tak jak dzieci. Gdy pierniki zapachną i choinka zabłyśnie, kiedy okna pomaluje dziadek mróz, wyciągniemy gitary, harmonika nam zagra, popłynie z nadzieją gwiezdny blues. Gdy pierniki zapachną i choinka zabłyśnie, kiedy okna pomaluje dziadek mróz, wyciągniemy gitary, harmonika nam zagra i popłynie z nadzieją gwiezdny blues. Bo to dla nas będzie dobry czas, gdy opadnie zmartwień szary chmur i kolędy zaśpiewamy te sprzed lat, taki piękny zimowy gwiezdny blues. Więc się nie martw, że czasy są trudne, a przy stole brakuje paru bliskich. Jeśli serce masz otwarte i czyste, będą płynąć tylko dobre myśli. Gdy pierniki zapachną i choinka zabłyśnie, kiedy okna pomaluje dziadek mróz, wyciągniemy gitary, harmonika nam zagra i popłynie z nadzieją gwiezdny blues. Gdy pierniki zapachną i choinka zabłyśnie, kiedy okna pomaluje dziadek blues, wyciągniemy gitarę, harmonika nam zagra i popłynie z nadzieją gwiezdny blues.
Milczące chrześcijaństwo, prześladowanie i dyskryminacja to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a podejmujemy go z naszymi gośćmi w studio, którymi są ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie oraz ksiądz Aleksander Dunk, doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pochodzący z diecezji Jos w Nigerii. Odbieramy telefon od naszych radiosłuchaczy. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Barat Polski Północny. Chciałam powiedzieć, że ja znalazłam taki bardzo, bardzo ważny, ciekawy artykuł z tej gazety katolickiej Idziemy. To jest wydawane przez warszawsko-praską tą biskupa, chociaż on się nie żyje. Tak, i to było w 2015 roku. Napisane przez, nie umiem przeczytać, Stefan Metzges, to po niemiecku. W razie autor jest dziennikarzem niemieckiego tygodnika Das Tagespost, jeśli w ogóle dobrze czytam. I o co chodzi? I on przytacza taką sytuację, która chyba była nawet sfilmowana, gdzie biskup Olivier Dasz-Deme z diecezji Medjugorje na północy kraju właśnie, tak, powiedział, że właśnie w 2015 roku miał takie objawienie, taką wizję, którą właśnie przedstawił, że kiedy się modlił przed Najświętszym Sakramentem, ukazał mu się Pan Jezus, trzymał on w dłoni miecz, który podał biskupowi temu właśnie, który o tym mówi. Gdy biskup wziął do ręki ten miecz, z tego miecza ten miecz zamienił się na różaniec. I potem Jezus powiedział trzykrotnie, Boga haram już nie ma. No i ten biskup właśnie mówi, jak ważna jest ta walka duchowa właśnie i właśnie przez różaniec. To jest niesamowity artykuł. Można go znaleźć. To jest Idziemy, to jest gazeta polska, Idziemy, 2015 rok, 22 sierpnia 2015 rok. No więc takie właśnie są piękne rzeczy i to mówi biskup. Ja to chyba nawet widziałam w telewizji. Był film taki. Może coś właśnie szacowni zaproszeni goście, wspaniali, tak? Kapłani na ten temat może coś powiedzą. Bóg zapłać.
Pani Barbaro, bardzo serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać za ten telefon i oddajemy głos naszym gościom.
No właśnie tu rozmawialiśmy z księdzem przed chwilą, żeby krótko ująć, no dla chrześcijanina zawsze mieczem będzie różaniec i ta potęga modlitwy zawsze nam powinna towarzyszyć. Ja tylko dam taki przykład, kiedy w Orisie 14 lat temu był pogromy chrześcijan, wtedy był pierwszy Dzień Solidarności w Polsce obchodzony właśnie z Orisą, bo tam palono kościoły, zabijano księży, były wyznaczone nagrody za głowę księdza. To arcybiskup Cina, który przyjechał do Polski, nie prosił o Europę, nie prosił o pomoc materialną, ale prosił o modlitwę. I wtedy też, jak gdyby potwierdzając tę siłę modlitwy, dwa lata później te partie radykalne, z których pochodziły bojówki, które mordowały chrześcijan, niszczyły kościoły, szkoły, przegrały wybory. I to pokazuje na to, że jednak warto ufać w potęgę modlitwy.
No, ta siła i potęga modlitwy jest niesamowita, ale księże Aleksandrze, myślę, że przychodzą takie dni, kiedy po prostu przychodzi zwątpienie, przychodzi brak siły do tego, żeby znowu się ukrywać, żeby znowu walczyć.
You have a lack of power to provide a life, and sometimes you are not so optimistic.
Yeah, that is the reality of life. The faith has moments of conflict. Faith itself has moments of conflict. So sometimes you see the situation of people, the difficult situation, and you feel very powerless when you cannot help them.
Oczywiście są te kryzysy, kiedy ksiądz, który patrzy na dramat ludzi, a z drugiej strony nie wiesz, czy nie masz środków, czy nie możesz im pomóc. Taka bezradność, bezsilność, która zawsze nas deprymuje. No to tak jak pytamy często, bo ktoś mówi, że no księże, ale kupiliście tam jedzenie dla setki czy dla tysiąca dzieci w Syrii, a co z tymi pozostałymi? No nigdy nie będzie tak, że będziemy w stanie każde zło tego świata zlikwidować, ale ten świat jest o tyle lepszy, że te 100 dzieci czy ten 1000 już nie płacze z głodu. I myślę, że to jest jakaś rodzaj motywacji tego, co robimy, bo tak no to wtedy już nie ma sensu nic robić, tylko się poddać i zwątpić.
Sometimes you see the way people suffer, the way people are killed, slaughtered like animals, and then how do you encourage such people? Sometimes you become speechless.
rzeczywiście jest to trudne dla księdza, który musi się opiekować ludźmi, jak widzi, że są prześladowani, zabijani, traktowani gorzej niż zwierzęta i w pewnym momencie, jak mówi ksiądz Aleksander, brakuje słów właściwie, nie wiesz, co im powiedzieć.
Just to share a personal experience.
Tak, żeby jak podzielić się osobistym doświadczeniem.
In 2008, my parents were to celebrate their 40th wedding anniversary.
Moi rodzice świętowali 40. rocznicę ślubu.
I was then the secretary of Archbishop Kaigama in Jos.
Wtedy byłem sekretarzem arcybiskupa Kaigamy w Jos.
And the bishop has accepted to honor my parents by celebrating the mass that day.
I wtedy biskup celebrował tę mszę.
But 8 o'clock in the morning, this Islamic group fundamentalist attacked our area and set our house on fire.
I w tym czasie Boko Haram?
Yes. The Islamic group Boko Haram went to attack the area, the zone where our family is, and many houses were burnt, including where my parents were staying.
Wtedy niestety przeżyliśmy atak Boko Haram, włącznie z tym domem, gdzie myśmy świętowali.
So we had no option but to cancel the mass for the anniversary of their wedding.
Nie mieliśmy żadnego innego wyjścia, jak przerwać tę mszę rocznicową.
And I remember the bishop encouraging me then to say, well, the important thing is that they are alive. And the food that was meant for the celebration, for the wedding, the anniversary, since we couldn't have the mass, we have to give the food now to the displaced persons who were in thousands in the bishop's house running for their lives.
A biskup powiedział, mówi, cieszmy się, że jesteśmy żywi. A ten przygotowane te potrawy, to świętowanie okazało się potrzebne, bo mogliśmy dać tysiącom ludzi, którzy schronili się w domu biskupa wtedy. No to jest takie doświadczenie osobiste księdza.
So it was very difficult to encourage my parents and all others, many who have lost. Even you as a priest, sometimes you begin to have doubts. You begin to ask the question like, where is God in all this? But this is just the reality of life.
No tak jak mówimy, no to ksiądz jest też tylko człowiekiem. Przecież jak mówią księża, na przykład patrząc na to, ja może tutaj mówi ksiądz, że czasami ciężko jest to wszystko tak naprawdę po ludzku przeżyć. No bo ja może przytoczę takiego księdza Dinkę, który był w obozie dla uchodźców w Iraku. Mówi, zawsze byłem uśmiechnięty, zawsze rozdawałem to jedzenie, ten chleb. On był lekarzem nazywany, bo troszkę tam na medycynie się znał. Czy te siostry, które mówiły dominikanki w Iraku. Mówi, księże, my przyjmując te dzieciaki do tej ochronki, tych baraków, uśmiechamy się, ale w środku płaczemy. Mówi, my też mamy swoich bliskich, których straciliśmy. Czy ksiądz Dinka mówi, no też przecież mówi, ja mówię, w środku płaczę, bo zginął mój brat, zginął się, ale muszę tym ludziom dawać nadzieję. To jest, myślę, że to, co opisuje sytuację wielu księży na tym świecie, bo potem taka pani, która mówi, ja księże, dopóki nasze siostry, nasi księża są z nami, to ja tutaj zostaję, bo to jest właśnie ten nasz, jak gdyby, obowiązek trwania do końca. Dlatego tak wielu księży zginęło. Idźmy dzisiaj do Syrii, do Iraku, zobaczmy przy ilu kościołach są groby księży, którzy mogli uciec, ale do końca zostali ze swoimi wiernymi, płacą największą cenę.
That is why today, you see, there are many, even bishops and priests, who think those who are involved in the work of dialogue are only wasting their time. They just laugh at those who are positive about dialogue because they have lost hope. For them, nothing will ever work. That they will only pretend to be peaceful with us, but they will rather do what they want. So they are really laughing at some bishops and priests who are involved in dialogue with Muslims.
To czasami taki bez sensu się wydaje ten dialog, bo niektórzy ośmieszają. No, niektórzy mówią, to jest nadzieja wbrew nadziei, nie, że próbujemy. No, ja też taki podam przykład, że to jest trudne, bo jak jest spokój, to pamiętam z Egiptu, takie przykłady, gdzie czy z Iraku, gdzie chrześcijanie, muzułmanie modli się, no, muzułmanie lubią się modlić do Matki Bożej, nie? Czy w Egipcie mamy tę serię kościołów, gdzie według tradycji święta rodzina się zatrzymywała, tam często też muzułmanie przychodzili się modlić. Jak jest spokój, to można to jakoś opanować, ale jak przychodzi ekstremizm, jak mamy Boko Haram czy państwo islamskie, to wtedy to wszystko się niszczy. Ja dawałem taki przykład pana, który miał 60 kilka lat, uciekł z okolic Mosulu. 60 kilka lat miał przyjaciela muzułmanina. Razem chodzili do szkoły, razem grali w piłkę, odwiedzali swoje rodziny, z okazji świąt chrześcijańskich, muzułmańskich. Kiedy przyszło państwo islamskie, to tamten jak gdyby wpadł w jakiś amok. Kazał się temu chrześcijaninowi wyprowadzać z tego domu, bo oni oznaczali domy chrześcijan literką Nazar, raczej ten dom można okraść, zgwałcić tych, którzy tam mieszkają. I kiedy dwa razy mu powiedział, ten twój dom należy do mnie, to ten człowiek, bojąc się o swoją rodzinę, bojąc się o dzieci, no, spakował się, zabrał to, co mógł unieść i uciekł, ale zanim odszedł z tego domu, to zastukał do sąsiada, ten jeszcze taki gniewny otworzył, co tu robisz? A on mówi, słuchaj, jak mogłem odejść po tylu latach, nie powiedziawszy mojemu najlepszemu przyjacielowi do widzenia? W tamtym wtedy coś pękło. On mówi, zostań, będę cię chronił, twoją rodzinę. Mówi, nie, kochany. Pękło coś, czego się nie da poskładać, zaufanie. Więc to są te dramaty tych ludzi, że którzy kilkadziesiąt lat byli przyjaciółmi, a potem nagle staje się coś takiego, co jest nie do posklejania. Nam sobie to trudno wyobrazić. Ja pamiętam to też z kursu niemieckiego w Wiedniu, jak przyjechała pani z dawnej Jugosławii, tam te różne wojny, które były, rzezie wręcz. Mówi, ja nie byłam w stanie zrozumieć, że nasze dzieci, które się bawiły przez tyle lat na jednym podwórku, potem się kamieniami obrzucały. W człowieku drzemią ogromne pokłady dobra, ale też ogromne pokłady nienawiści i wszelkiego zła, które tych ciemnych mocy, które niestety się też wyzwalają. Także to jest trudne.
Mówimy o prześladowaniu i dyskryminacji chrześcijan. Bardzo dużo padło dzisiaj słów, które mówiły o złu, które się dokonuje, które mówiły o cierpieniu, które gdzieś jest między ludźmi i właśnie ludźmi, którzy wyznają wiarę w jednego Boga, ludźmi, którzy wyznają wiarę w miłość, tak, którzy gdzieś tam...
To Bóg jest miłością.
Więc właśnie o to chodzi. A jednak gdzieś krew się przelewa, jednak gdzieś ta cały czas nienawiść jest. Ale pytanie, księże profesorze i też również księże Aleksandrze, czy są dobre wiadomości? Czy są dobre wiadomości, które przychodzą z tych krajów, gdzie no jest prześladowanie, ale jednak czy są takie...
A są, tu zaskoczymy.
Takie jaskółki.
A są. Let's start.
Okay.
Yeah. The good message now.
Yeah, thank you very much. Yeah, it is not all. There is a message of hope and a positive message despite the difficult situation in Nigeria.
Jest taka, jest przesłanie nadziei pomimo tych wszystkich trudności, które przeżywamy w Nigerii.
The faith, the Christian faith is getting stronger.
Ponieważ pamiętajmy, to jest ta historia chrześcijaństwa. I will add one sentence. Krew męczenników zawsze jest posiewem dla chrześcijan. I tam, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane, tam, jak ksiądz Aleksander powiedział, mamy bardzo dużo powołań, bardzo dużo chrztów. To nasze chrześcijaństwo europejskie, często nazywane przez ojca Benedykta XVI tym kanapowym chrześcijaństwem, no nie potrafiło tak zaimponować. A tu zobaczmy, jaka jest pewnego rodzaju ironia losu. Prześladowanie, zabijanie, a powołania i silna wiara.
Yeah, today we have, as I said, a number of increase in Christianity, increase in the priesthood, and there are more people willing to work with the church, even Muslims who do not support the activities of Boko Haram.
Tego może nie powiedzieliśmy, ksiądz Aleksander wspomniał, ponieważ ta wiara taka naprawdę silna, mocna, potrafi przemieniać też i nawracać nawet muzułmanów, jest atrakcyjna. Bo to, co mówił nam papież, że lekarstwem dla nas, dla Europy, będzie wiarygodność chrześcijaństwa, czyli powrót do takiego mocnego, autentycznego chrześcijaństwa. I to jest właśnie niezmiernie istotne. I to się sprawdza, bo jeśli szukamy jakiegoś przesłania, to te kościoły, które nasze takie kanapowe chrześcijaństwo europejskie, a tamto prześladowane, wysadzane kościoły, mordowani księża, porywani. Też wrócę do tego księdza Dynki, kiedy się jego powołanie zrodziło. To był młody chłopak, 18-letni. Jego wuj, no pamiętajmy, że w kościołach wschodnich, to co my ciągle mówimy o tym celibacie, tam jest możliwość przed święceniami no, pójścia tą drogą małżeństwa. Tak mniej więcej połowa księży na przykład w chaldejskim czy w maronickim kościele to są ojcowie rodzin, a połowa żyje w celibacie, tak jak mamy kościele grecko-katolickim, który jest nam bliższy, bo mamy chociażby go na Ukrainie, czy w Ukrainie. Natomiast wiemy też, że on mówi, wyszło dwóch moich kuzynów i mój wuj z kościoła po odprawieniu mszy świętej zostali zastrzeleni. I on mówi, sam siebie jako młody minister pytałem, oni byli w stanie, gotowi byli oddać wiarę za Chrystusa, a czy ja jestem? Jako młody chłopak 18-letni. I on powiedział w Lublinie, w jednym z kościołów, kiedy byliśmy, głosił kazania, to co powiedział, coś, co zaszokowało nas chyba wszystkich tam będących. Mówi, słuchajcie, ja wyjeżdżam od was. Ja się nie boję o moje życie, o moją wiarę, chociaż wyjeżdżam do Iraku, ja się boję o was. Czy was ten materializm, czy bożek materializmu naprawdę nie pochłonie tu w Europie?
No właśnie, i to jest pytanie, czy to kościół, czy ten kościół właśnie, kościół, no gdziekolwiek by nie był, kościół prześladowany, kościół nigeryjski, sudański, nie jest kościołem, który nam przypomina kościół pierwszych wieków. No
tak, to przecież... tak pięknie mówiliśmy o Ojcu Świętym Benedykcie XVI, tyle, przypomnijmy ten jego wykład, kiedy mówił o tym Kleine Herde, małej trzódce, ale recepta była jedna, powrót do źródeł, do prawdziwego autentycznego chrześcijaństwa, bo myśmy to, co papież Franciszek może inaczej powiedział do młodzieży w Krakowie, wstańcie z tej kanapy, ruszcie się. I mówię, my mamy wszystko w chrześcijaństwie, tylko my ciągle szukamy. Nam się wydaje to, co Cantalamessa też ładnie powiedział, że my ludzie no, ciągle wracamy do tego błędu, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy bogami, że jesteśmy nieśmiertelni, a tu nagle ciągle sobie trzeba przypomnieć tę przypowieść o tym bogaczu, któremu obrodziło pole. Głupcze jeszcze tej nocy i co dodatkowy sejf w trumnie, co zabierzesz? No, tyle jest człowiek wart, jak niektórzy mówią, ile dobrego zrobi dla innych, więc my też na to zwracajmy uwagę, bo my czasami szukamy jakichś niewiadomo jakich środków, a te najprostsze są, myślę, że najbardziej skutecznej.
Kościół pierwszych wieków nie organizował akcji ewangelizacyjnych, a jednak byli tacy, którzy mówili, ojcze, chcemy żyć tak samo.
Ewangelizacją było, jak ktoś za to, w co wierzy i co wyznaje, oddaje życie. Czy może być coś większy dowód? Czy może być coś bardziej wiarygodnego?
Czego się ksiądz profesor nauczył od tych, którzy, z którymi pracuje, można tak powiedzieć, na co dzień, kiedy jeździ jako przedstawiciel kościoła pomagającego?
Pokory. Bo nam się wydaje, że my jesteśmy tacy wielcy, bogaci, wspaniali, a tamci ludzie czasami się potrafią cieszyć z, nie wiem, z tego, że jego dziecko chodzi do szkoły. I takie pytanie ludzi, którzy byli w okropnych warunkach. Ja pamiętam rozmowę z żoną w Iraku, w baraku mieszkała pani. Mówi, co ksiądz myśli, że tak zawsze mieszkałam? Ja mówię, a niech mi pani powie. Mówi, księże, ja miałam piękny dom, byliśmy bardzo bogatymi ludźmi. 600 metrów dom, meble mi przywieziono piękne, o których zawsze marzyłam. 2 miesiące się nim nacieszyłam, nas wyrzucono. Ja dzisiaj zobaczyłam, że to wszystko to nic. Że to wszystko może jak bańka mydlana pęknąć, bo my tak czasami pokładamy tę ufność w tych dobrach materialnych, w naszych koneksjach, w naszych znajomościach, w pozycji społecznej, a czasami to, jak Pan Bóg chce z nas zadrwić, to w jednym momencie się wszystko zmienia. Także myślę, że musimy się uczyć od nich, bo my, mówię, jesteśmy bardzo fajnym narodem, jesteśmy bardzo wspaniałymi ludźmi. Ja zawsze podkreślam, że my za mało siebie potrafimy chwalić jako Polacy. Naprawdę jesteśmy, szanowni słuchacze, wspaniałym narodem i bądźmy z tego dumni, bo robimy tyle dobra, a z drugiej strony pozwoliliśmy się niepotrzebnie skłócić, dać takim drobnym rzeczom, które nas podzieliły, niepotrzebnie. Natomiast mówię, ten piękny polski naród, ta piękna polskie serce i ta piękna polska dusza, która, jak ktoś nas pytał, rozmawialiśmy z arcybiskupem Depo kiedyś, bo ja mówię, to w naszym dzienniku jest to sformułowanie, jak nas pytają dzisiaj, co zostało z Jana Pawła II w polskim narodzie. Proszę Państwa, czy może być piękniej zdany egzamin z tych kateches, z tego nauczania Jana Pawła II, niż to, co zrobiliśmy wobec Ukraińców? Przecież wiemy, że nie dzieli nas łatwa historia, nie łączy nas łatwa historia, więc wiele problemów. Czy mogła polska dusza pokazać piękniejszą swoje oblicze niż tutaj? Chyba nie.
No właśnie. Księże Aleksandrze, co ksiądz wypowiedział naszym słuchaczom w Polsce? Też zestawiając dwa kościoły, kościół nigeryjski i kościół polski.
Compare the two churches, Nigeria and Poland.
Thank you very much. Well, as I said, the common thing Nigeria and Poland has, well, we have the same faith when it comes to Christianity.
To, co nas łączy, to mamy tę samą wiarę, chrześcijańską.
Though, when it comes to challenges, they are different.
Oczywiście stoimy przed różnymi wyzwaniami.
But I must say that I have come to learn a lot from the church here in Poland.
Dużo nauczyłem się od kościoła w Polsce.
Because we have a kind of a general notion that you know the faith is dying in Europe.
Mamy takie generalne przekonanie, że wiara umiera w Europie.
But coming to Poland has given me a kind of a hope and a positive spirit that that statement is not necessarily true.
Ksiądz może wyjaśnić, że Aleksander studiował w Rzymie i mówi, że te doświadczenia Włoch i Polski są kompletnie różne i mówi, że to, co przez te lata tutaj mógł powiedzieć, że jego przekonanie to jest takie, że niekoniecznie jest to prawdziwe stwierdzenie, że wiara w Polsce umiera.
There is still the orthodoxy of faith. Where I'm studying at the Cardinal Stefan Wyszyński University, the theology is sound and traditional.
Tutaj mamy komplement dla naszego wydziału teologicznego, że ciągle mamy jeszcze ortodoksyjną teologię na wydziale.
And that is why I thank the sponsors, the church, the aid in need. I thank also the ACN in Poland. And the good relationship we have with the Minister of Education and Science for this wonderful opportunity that has given me and my brothers from other parts of Africa a befitting environment to study.
Dziękuję bardzo za tę możliwość w imieniu swoim pozostałych księży z Afryki, za te wspaniałe pomoc Kościoła w potrzebie, że dostajemy stypendium, że opiekują się nami. Bardzo dziękujemy też panu profesorowi, ministrowi Przemysławowi Czarnkowi, że stwarza nam warunki do studiowania takie dobre i że możemy potem tę pozytywną, ten obraz Kościoła nieść do Afryki. Myślę, że to jest to piękne, co możemy zrobić i ten pozytywny taki aspekt, no bo byliśmy Kościołem, który kiedyś umiał brać, a dzisiaj my potrafimy coś z siebie dać i to jest też piękne.
So when I go back, I'm not only carrying the intellectual formation, but I'm carrying the spirituality, the culture, and the peace of Poland to Nigeria.
Jak wrócę do kraju, kiedy będę wracał, a już mamy nadzieję za kilka miesięcy, już będzie koniec po obronie, to zawiozę nie tylko ten kapitał intelektualny, ale tę kulturę, bo staramy się, żeby też księża te najważniejsze rzeczy w Polsce zobaczyli, czy jakieś wycieczki, to też dzięki tutaj Ministerstwu Nauki mamy możliwość poszerzenia tego nie tylko nauki, ale trochę też i kultury. No, dzisiaj zobaczył Toruń, to najpiękniejsze miasto i najważniejszą stację radiową, możemy powiedzieć, i telewizyjną. Także to są takie te miłe akcenty, które w tej pracy myślę, że są dla nas bardzo ważne. A jeśli jesteśmy przy dziennikarstwie i wpływie mediów, to pozwolę sobie pozdrowić pewną panią redaktor o imieniu Małgorzata, która jest bardzo ciekawą postacią, pracuje w pewnej stacji telewizyjnej i bardzo ciekawe materiały również o chrześcijanach, czasami w Ziemi Świętej, czasami gdzieś indziej robi. Bo wiem, że nas słucha, także pozwolimy sobie na małą...
Thank you very much, finally, the opportunity given to me and Father by Radio Maria to tell the world what is happening in Nigeria. May they pray for us so that we'll experience peace. This is our last hope.
Dziękujemy bardzo Radiu Maryja za tę możliwość opowiedzenia tego, Polakom tego, co się dzieje w Nigerii, poproszenia was za poproszenia was o modlitwę, o pokój w moim kraju i tutaj też na ręce ojca dyrektora też myślę, że warto to podkreślić, bo teraz mamy 25-lecie naszego dziennika, się zbliża i tak przy okazji zrobiłem sobie takie wspomnienia. To pamiętam, kiedy zaczynaliśmy mówić, bo dzisiaj ten temat stał się modny, prześladowania, wolność religijna, ale wtedy na pierwszej konferencji, kiedy był taki skromniutki wydawany ten pierwszy raport o wolności religijnej, to była redakcja naszego dziennika na konferencji prasowej i Radio Maryja. To jest takie wspomnienie dzisiaj, wszak się sięga, nie wiedziałem, że to już 25 lat się zbliża.
Jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo serdecznie my dziękujemy za to, że podzielili się księża swoimi świadectwami. Milczące chrześcijaństwo, prześladowanie i dyskryminacja to był temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a podejmowaliśmy go z naszymi gośćmi, którymi byli ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie, przedstawiciel Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Dziękuję bardzo. Dobrej nocy i szczęść Boże.
Oraz ksiądz Aleksander Dunk, doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pochodzący z diecezji Jos w Nigerii.
Dziękuję bardzo.
My również bardzo serdecznie Państwu dziękujemy.